Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Polsko-brytyjska umowa o wzajemnym bezpieczeństwie, jakie oprócz obronnych skutki dla Polski, protesty naukowców, czy uda się im zwrócić uwagę na sytuację polskich uczonych. O połowę spadła liczba nowych doktorantów. Kto będzie kształcić nowe pokolenia? Poduszka finansowa dla artystów. Wszyscy się zrzucą za i przeciw, a Islandia chciałaby do Unii Europejskiej. Jeśli by jej się to udało, jakie z tego wartości dodane dla pozostałych krajów wspólnoty? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy od wczorajszego polsko-brytyjskiego ważnego porozumienia, teoretycznie militarnego, a praktycznie nie tylko. Premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpisali traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. No i właśnie ma to wymiar nie tylko obronny, ale też ekonomiczny i o te ekonomiczne skutki chciałam Państwa zapytać, co nam przyjdzie z tego partnerstwa, albo co chcielibyśmy, żeby jakie byłyby, chcielibyśmy, żeby były efekty dodane z tego partnerstwa, nie mówiąc o takim militarnym i obronnym, i jakby może nie wracając, nie oglądając się na historię, jak to było przed drugą, czy na początku II wojny światowej. No mówi się, że dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja, ale my o tej ekonomii.
Rzeczywiście,
Piotr Górski.
Rzeczywiście to, o czym pani powiedziała w tej chwili, no to się samo przez się jakby każdemu Polakowi nasuwa. Te porozumienia zawarte wcześniej z Francją, teraz z Wielką Brytanią. Natomiast może warto przypomnieć i pogratulować rządowi takiej troski jednak o te sprawy bezpieczeństwa, bo ja bym chciał powiedzieć, że Polska ma szereg porozumień związanych z wzajemną obronnością. To jest przede wszystkim traktat o NATO, to jest traktat o Unii Europejskiej, to są wielostronne zobowiązania regulowane szczegółowymi przepisami. Natomiast od pewnego czasu rząd intensyfikuje działania w kierunku podpisania takich bilateralnych relacji w tym zakresie. I one nie tylko mają charakter obronny, ale dużo szerszy, bo to obejmuje współpracę nie tylko wojskową, ale współpracę w zakresie wzajemnego informowania się w kwestiach gospodarczych, rozwijania przemysłu obronnego.
Z Francją to na przykład współpraca kosmiczna jest.
Tak jest. Natomiast ja chciałem jeszcze jedno słowo, żeby dokończyć tę pierwszą myśl. Mianowicie mnie to bardzo cieszy i tak naprawdę dzisiaj Polska ma umowy, tak jak pani powiedziała, z Francją, od dwóch dni z Wielką Brytanią, z krajami skandynawskimi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na Morzu Bałtyckim. Taka umowa jest również ze Stanami Zjednoczonymi, bilateralna. Jest umowa z Ukrainą. I ja powiem szczerze, mnie tu brakuje w tej układance jednej umowy, na którą niecierpliwie czekam, i wtedy powiem, że nie mam déjà vu i tego skojarzenia, które pani była uprzejma przytoczyć. A teraz przechodząc do tych kwestii gospodarczych, to te umowy rzeczywiście, one, każda z nich zakłada wielotorową współpracę. Nie jest to tylko bezpieczeństwo i wzajemne deklaracje o pomocy w sytuacji zagrożenia, ale również rozwijanie wspólnie różnych dziedzin, w tym w zakresie cyberbezpieczeństwa, tak jak wcześniej mówiłem, w zakresie wspólnych badań nad zbrojeniami, dzielenia się doświadczeniami, wspólnych ćwiczeń też i tak dalej, i tak dalej. Ja trzymam kciuki, żeby tę ostatnią umowę, której brakuje w tym całym systemie, moim zdaniem, rząd jak najszybciej zawarł i będzie to z całą pewnością z pożytkiem dla naszego kraju.
Bolesław Drapella.
Zdecydowanie zgadzam się, że ta dywersyfikacja, czyli że nie tylko upatrywanie tych sojuszników w jednym konkretnym miejscu, tylko w wielu jest bardzo ważna. Ale dywersyfikacja uważam nie tylko na etapie różnych umów z różnymi państwami, tylko chociażby rozwoju własnej armii i też ta dywersyfikacja w czasie i to akurat w tym porozumieniu jest istotne, że to nie jest tylko na wypadek W, tylko również wcześniej, tak? I ta gospodarcza współpraca, nawet jeśli ona jest związana jakby z branżą zbrojeniową, jakby z tym tematem, to, że to się zadzieje wcześniej, to już powoduje zacieśnienie tych relacji na poziomie ekonomicznym, na poziomie rynkowym. W porównaniu do czasów II wojny światowej ta globalizacja jest znacznie dalej i jakby te istotne połączenia ekonomiczne między krajami są tak naprawdę lepsze niż czołg, mówiąc brutalnie, tak? Bo się po prostu ludziom mniej, czy krajom mniej się opłaca prowadzić wojny, więc w tym znaczeniu budowanie dywersyfikacji również na etapie rozwoju ekonomicznego współpracy między różnymi państwami jest bardzo silną bronią i dobrą strategią, więc tutaj jak najbardziej dobrze, że taki kolejny pakt został podpisany i dobrze, że nie jest on tylko związany z wojną.
A to taki sygnał dla przedsiębiorców, także tych z Wielkiej Brytanii, że warto tutaj otwierać swoje biznesy, robić interesy z Polską, jeśli rząd tego kraju podpisuje takie umowy i jesteśmy jakby tutaj trochę bliżej siebie, biorąc pod uwagę, że Brytyjczycy są poza Unią Europejską, a tęsknią bardzo za powrotem do niej. Czy my też nie moglibyśmy być taką jakby swego rodzaju bramą dla nich?
To się już dzieje, tak? Bo przez Brexit te procedury celne są znacznie bardziej skomplikowane. Chociażby w branża automotive, tak? Czyli motoryzacyjna, która w sporej części się wycofała z Wielkiej Brytanii, głównie bazując na tym, że ich fabryki działają na zasadzie just in time, czyli jak tylko jakaś część ma dojechać natychmiast, ma być zużyta, jakiekolwiek opóźnienia na granicy czy oclenia powodują zbyt duże ryzyka, więc to już się dzieje.
I koszty.
I to, ryzyko to koszt, tak? jak najbardziej. Więc to już się dzieje i oczywiście każde zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zagranicznych inwestorów ma duże znaczenie właśnie dla tego zacieśniania ekonomicznych więzi, które potem powodują, że traktaty militarne opłaca się zrealizować, tak? Bo po prostu ich nierealizacja jest bardzo kosztowna.
To jest niewątpliwie jeden z ważniejszych argumentów za tymi traktatami, bo poza wszystkim to te traktaty bilateralne, one mają wpływ na taki obraz Polski jako bezpiecznego kraju, w którym Można inwestować w perspektywie długich lat i to jest znakomitym przyczynkiem do tego, że kapitał zewnętrzny chętniej się tutaj pojawi.
Ja tylko przypomnę tutaj albo poinformuję, jeśli słuchacze nie wiedzą, jeśli chodzi o tę umowę podpisaną wczoraj, no to ona przewiduje współpracę w zwalczaniu zagrożeń hybrydowych, dezinformacji, nielegalnej migracji, ale także współpraca przemysłów zbrojeniowych, cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa infrastruktury morskiej, energii i zdrowia. A wracając z kolei do kwestii związanej z przedsiębiorcami, no to się okazuje, że już brytyjskie firmy otwierają tutaj swoje centra logistyczne dla e-handlu i masowo, nawet masowo przenoszą swoje magazyny i centra dystrybucyjne nad Wisłę, więc to też o czymś świadczy. Ale mnie zaintrygowało, że zapisy umowy przewidują też wspólne działanie przy rozwoju energii jądrowej i odnawialnych źródeł energii. No odnawialne źródła energii to jedno. Jeśli chodzi o energetykę jądrową, no to my tutaj będziemy współpracować, właściwie już współpracujemy z Amerykanami, jeśli chodzi o budowę pierwszej elektrowni jądrowej tutaj u nas w Choczewie. A z tego, co wiadomo, Amerykanie niekoniecznie lubią jakąś konkurencję na terenie, gdzie inwestują. Czy te działania przy rozwoju energii jądrowej to takie zabezpieczenie na wypadek nieprzewidywalności amerykańskiego prezydenta, gdyby coś tam się, nie daj Boże, mogło popsuć naszej inwestycji.
Lekko będąc złośliwym, prawdopodobnie prezydent Ameryki się zmieni, zanim my wybudujemy elektrownię jeszcze kilka razy, więc myślę, że tutaj nie tylko z tego powodu, natomiast znowu ta dywersyfikacja. Mm-hmm. Nie wiem, w jakim zakresie współpraca jądrowa z Wielką Brytanią miałaby być jakby realizowana, no ale jest to jedno z mocarstw mających dostęp do tych technologii, więc znowu, jeśli z perspektywy polskiego interesu możemy zapewnić sobie większą dywersyfikację również w tym obszarze, tym lepiej.
Energia jądrowa, bo przez moment przyszło mi do głowy, że może chodzi o broń jądrową, ale to jest napisane jasno, energia jądrowa. A transfer technologii, na ile jest szansa też, że to porozumienie sprawi, że no, do Polski trafi więcej ciekawych rozwiązań technologicznych z Wielkiej Brytanii, która to Wielka Brytania też przy okazji inwestycji też w zbrojenia i wspólne tutaj inwestycje związane z bronią, może skorzystać trochę z safe.
To jest prawda, że to jest i pewnie firmy brytyjskie też na to trochę liczą, że instalując się tutaj nad Wisłą, będą mogły z tego dużego programu też jakiś tam kawałek tego torciku uszczknąć. A patrząc na to, co do tej pory robi nasze Ministerstwo Obrony, można sądzić, że to będzie szło właśnie w takim kierunku, żeby wejście w ten program wiązało się z pozyskaniem przez Polskę tych militarnych technologii, które jednak Wielka Brytania ma i to na wysokim poziomie. I to niewątpliwie przyczyni się do tego, że poza tymi elementami, które mamy dzisiaj, no, będzie jeszcze jeden dodatkowy.
No właśnie, bo ja przypomnę, że jeśli chodzi o SAFE, to chcemy w tam 90% ponad wydać na polski przemysł, więc jeśli ktoś z zagranicy chciałby z tych funduszy skorzystać, no to będzie musiał albo tutaj otworzyć zakład, albo właśnie spowodować transfer technologii. Generalnie tak czy siak my mamy na tym zyskać i widać najwyraźniej, że Brytyjczycy są zainteresowani, że to był dobry krok w dobrym kierunku i pozyskanie SAFE z jednej strony, a z drugiej strony te bilateralne umowy, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy i przypominaliśmy. I teraz zajmiemy się naukowcami. Wczoraj przed Sejmem protestowali naukowcy, apelowali o zwiększenie finansowania nauki, o zapewnienie odpowiednich środków na stabilne prowadzenie badań, o powiązanie wynagrodzeń w nauce ze średnią pensją w sektorze przedsiębiorstw. W ramach trwających od około 3 tygodni trwającej akcji 3% dla nauki, 100% dla Polski, pod takim hasłem ta akcja się odbywa. Naukowcy chcieliby zwiększenia finansowania nauki do 3% PKB w ciągu 4 lat, czyli nie od razu, nie skokowo, tylko żeby to rozłożyć. Dziś jest to nieco ponad 1%. Średnia unijna kształtuje się na poziomie 2,2% PKB, a Polska zajmuje 15 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o nakłady na naukę. Jeśli chodzi o wczorajszy protest, uczeni poszli z transparentami, przytoczę kilka haseł. Pasją ciężko opłacić rachunki, a prestiżem ciężko smaruje się chleb. Prestiżem się nie najemy, z pustego i skłodowska nie naleje. Moje bakterie muszą jeść, a także silna nauka, silne państwo. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, bez nauki co to będzie? No i czy naukowcom uda się zwrócić uwagę, czy udało się po tej trwającej 3 tygodnie akcji wczorajszym proteście, w którym wzięło udział około 700 osób, czy uda im się zwrócić uwagę na sytuację polskich uczonych, polskiej nauki i czy co można zrobić w ogóle w tej sytuacji, bo nie jest to prosta sprawa.
No, temat niewątpliwie nie jest łatwy. Natomiast ja bym ten cały blok tematyczny podzielił na dwie części. Czy ci naukowcy przede wszystkim troszczą się o to, żeby im się poprawił byt, żeby przez to można było zapewnić nauczanie młodzieży, dzieci, prawda, i tak dalej, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia...
Na dobrym poziomie nauczania.
Na dobrym poziomie, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia gospodarki. Czy też, i to jest jedna jak gdyby część tego zagadnienia, a druga jest taka, co zrobić, żeby te pieniądze, które wchodzą do systemu, bo one wcale nie są małe już dzisiaj, tak? Żeby one były wykorzystywane efektywnie, żeby w wyniku pracy, szczególnie na wyższych uczelniach, w tych wszystkich instytutach, których mamy całe mnóstwo, żeby tam powstawały myśli, czy narzędzia, czy produkty, które będą efektywnie wykorzystywane w gospodarce narodowej, które się będą przyczyniały do tego, że to nie będą pieniądze wrzucane w system i przejadane przez tychże naukowców, ale też, że społeczeństwo coś z tych pieniędzy będzie miało, bo tak naprawdę inwestycje w system nauki to są inwestycje, wprawdzie zwracające się po długim okresie czasu, bo ten czas jest długi od szkoły podstawowej do ukończenia studiów czy tak dalej, kiedy ewentualny beneficjent wchodzi do gospodarki. Niemniej jednak to są ważne rzeczy. I teraz pytanie, czy znowu bez celu wrzucić kolejne duże pieniądze, które pójdą na tą pierwszą część i oczywiście zadowolą tych, którzy protestują dzisiaj, ale z punktu widzenia gospodarki niczego nie zrobią z tą drugą częścią. Czy próbować tę drugą część jakoś reformować, żeby te pieniądze, które są już dzisiaj w systemie, trafiały tam, gdzie będą rzeczywiście, w takim rozumieniu, jak powiedziałem przed chwilą, efektywnie wykorzystywane.
Bolesław Drapella.
Zdecydowanie zgadzam się, że pieniędzy nauce przydałoby się więcej, natomiast ważne z punktu widzenia naukowego i matematycznego jest zauważyć, że 3% PKB to nie jest 3% budżetu, bo budżet jest znacznie mniejszy niż polski produkt krajowy brutto. Czy tutaj jakby jest, powiedzmy, takie oczekiwanie, że aż 15% budżetu Polski pójdzie na naukę. I tu, rozumiem, chodzi o szkolnictwo wyższe nawet, nie? O tą edukację na etapie podstawowym i jakby ponad podstawowym
średnim. Szkolnictwo wyższe, instytuty.
Tak, i potem jakby ta nauka, która też tworzy. Jeśli nauka chce przyrównywać swoje wynagrodzenia też do średnich, to też zgadzam się też z przedmówcą, że również powinna dokładać się jakby tym produktem, tak, krajowym brutto, skoro do tego jakby aspiruje. Więc to nie jest tylko jakby długotrwała inwestycja, tylko faktycznie powiązanie i tego, co budżet państwa powinien ze względów strategicznych, takich inwestycyjnych, długofalowych inwestować w naukę, a co nauka powinna z biznesem realnie tworzyć, bo pieniądze są tam, gdzie jest biznes. To jest może brutalne, ale jakby kapitalizm tak działa i te pieniądze stąd się biorą, że ktoś coś sprzedał, że ktoś coś jakby wymyślił i ktoś inny to kupił. Więc jeśli ktoś coś wymyślił, ale nikt tego nie kupił, to niestety ciężko jest oczekiwać, że pieniądze z tego będą, jak nikt tego nie kupił. No bo fizycznie tych pieniędzy nie ma.
No tak, ale z drugiej strony, tak patrząc, jak pan mówi, no to weźmy na przykład badania nad jakimiś lekami. No, nie będzie się to opłacało na przykład firmom ubezpieczeniowym, bo im więcej osób zdrowych, tym mniej pieniędzy.
Ale będzie się opłacało firmom farmaceutycznym.
Ja nie mówię, że jakby każdy ma za to płacić, tylko musi się znaleźć część biznesu, która będzie chciała za tą wiedzę, za efekt tej pracy zapłacić. Więc jakby tutaj rzeczywiście ta sfera socjalna no, jest istotna, bo to też determinuje, kto decyduje się na taką drogę naukową i czy faktycznie można coś potem osiągnąć, bo jeśli jakby nie ma jakby tych mocy przerobowych, bo wszystkie jakby najlepsze osoby, które ukończyły te same uczelnie, idą potem do prywatnego sektora i zarabiają więcej niż średnia krajowa, mówiąc delikatnie, no to to na pewno jest jakimś utrudnieniem, ale też szło się pytanie, co uczelnie do tego produktu krajowego brutto są w stanie razem z biznesem dorzucić. Nie chodzi tylko o oczekiwania finansowe, przynajmniej tak uważam, że nie powinno chodzić tylko o oczekiwania finansowe względem budżetu, tylko takie mechanizmy, może lepsze niż NCBR, które będą w stanie budować faktycznie realną współpracę między nauką a biznesem, bo wtedy te pieniądze się znajdą i wtedy rynek je znajdzie, a nie centralnie państwo, a nie budżet.
Na razie jesteśmy też w takiej sytuacji, naukowcy mówią, że jesteśmy na równi pochyłej ku temu, żeby nasze uczelnie się zdewaluowały, bo dlaczego też była walka o te takie podstawowe jakby świadczenia dla doktorantów. Młodzi ludzie, którzy nawet chcieliby zostać na uczelni i się rozwijać, kształcić potem kolejne pokolenia także, nie zostają na tych uczelniach, no po prostu nie wyżyją z tego, co jest im oferowane na samym początku drogi doktoranckiej. Nie wiem, to tam chyba niespełna 3000 złotych na rękę wychodzi. No i czy się utrzyma za to rodzinę? No nie będzie się wybierało tej uczelni, żeby na niej zostać, mimo że ktoś miałby ku temu odpowiednie kompetencje i umiejętności, tylko pójdzie właśnie do tego sektora prywatnego. A czym to się kończy? Kończy się tym, że zaraz zabraknie nam wykładowców.
Ale przepraszam, ja trochę może niepopularnie powiem, ale no, mamy konstytucyjnie zagwarantowane darmowe uczelnie również. Mamy bardzo duży odsetek ludzi, którzy te uczelnie kończą, ale pytanie, czy aż tak dużo powinno kończyć? Czy aż tak dużo jest potrzebne? Czy te pieniądze nie są rozwodnione?
No na politechnikach myślę, że na pewno tak.
Tak,
powinno
w sensie,
kończyć więcej. Dużo politechniki, a
bardzo dużo wszystkich
mniej.
Wyższych, a tu mówimy o całej nauce, bardzo, bardzo dużo nas Polaków kończy te wyższe uczelnie i potem pracujemy w restauracji fast foodowej. Tak? Więc pytanie, co tu jeszcze jest nie tak? Może to nie jest kwestia tylko jakby tego bardzo niskiego, średniego wynagrodzenia doktorantów, tylko może gdyby było ich, mówiąc brutalnie, mniej, te same pieniądze wystarczyłyby na znacznie więcej i na wyższą jakość wbrew pozorom. Więc to też może niepopularne jakby stwierdzenie czy kierunek, ale to jest trochę tak jak ze służbą zdrowia i z porodówkami. Tak? Wiadomo, że jeśli będzie ich dużo za dużo względem tego, co jest realnie potrzebne, to się to po prostu nie opłaca. No. Pytanie, czy w tą stronę też nie warto spojrzeć i trochę inaczej jakby na to inaczej na to spojrzeć.
To ja tylko dodam, że tą cegiełkę do tego, że bardzo dużo osób kończy uczelnie, dołożyły też uczelnie prywatne, które niekoniecznie charakteryzują się wysoką jakością edukacyjną. Tam wystarczy po prostu zapłacić czesne i zresztą mamy kilka afer za sobą. Wystarczy zapłacić czesne, żeby mieć dyplom odpowiedni, więc to też psuje wizerunek i to też sprawia, że mamy wiele osób tak zwanych wykształconych, których to wykształcenie do niczego się nie nadaje.
Ale to nie jest chyba ta nauka, która narzeka na brak pieniędzy.
Tak, to jest prawda. Natomiast to wszystko razem oznacza, że w tym systemie coś jest nie w porządku. Albo może nawet gorzej, może to nawet nie jest system, że to jest po prostu zlepek różnych elementów. Część prywatnej uczelni to jest biznes, prawda? I to jest jedna sprawa. Uczelnie państwowe to często, nie chcę tego powiedzieć, to często są sytuacje z tych powodów, o których pani mówiła, że ludzie, którzy tam zostali, oni tam zasiedli i oni nic nowego już nie stworzą. No i do tego dochodzi ten element związany z tym, o czym pani mówi, że dobrych ludzi w ten system za te pieniądze, które dzisiaj są, się nie dostanie. Ale włożenie kolejnych pieniędzy w tą masę, która jest dzisiaj, to moim zdaniem to poprawi na chwilę tym ludziom komfort życia, natomiast nie zmieni to efektywności tego systemu. Ja sobie, jak wcześniej państwu opowiadałem, sprawdziłem taki najbardziej chyba syntetyczny wskaźnik dotyczący efektywności innowacji w gospodarkach. to jest takim syntetycznym wskaźnikiem jest ilość zgłoszeń patentowych. I tych zgłoszeń w Polsce, one rosną, to prawda, ale w tempie takim, powiedzmy, dość wolnym. Tych zgłoszeń w kraju 30-milionowym jest 670 rocznie. W takich Stanach to są 44 tysiące. W takiej firmie, która się nazywa Samsung, to jest 5,5 tysiąca.
O Google'u nie będziemy wspominać, tak, bo tam idzie naprawdę potężne ilości.
W związku z tym to potwierdza to, co powiedzieliśmy wcześniej, że coś w tym systemie nie trybi. A to, że ludziom odpowiedzialnym za szkolnictwo wyższe jest źle, to też jest jeden z tych elementów. I ja myślę, że powiedziałbym tak, pieniądze tam są potrzebne, jeżeli chcemy mieć dobrych ludzi. Natomiast wymaga absolutnej weryfikacji przez państwo cały ten system, żeby te pieniądze, które, tak jak kolega powiedział, prawdopodobnie są, nie były w nim marnowane.
To jest kwestia systemu też współpracy właśnie między biznesem. Tak? No, na Zachodzie bardzo często wykładowcami są praktycy biznesowi. Ale żeby oni chcieli być wykładowcami, to muszą mieć jakąś, oprócz misji, pasji, tak? I chęci jakby szerzenia czy przekazywania dalej wiedzy, muszą mieć dla siebie, dla swoich firm jakiś sens w tym, że ta współpraca z uczelnią się jakby zacieśnia. I tak już jest pod tym względem dużo lepiej, jeśli chodzi o współpracę uczelni z biznesem, ale to jest ciągle jakby kropla w morzu potrzeb tego i jakby to mogło wyglądać. Jeśli na uczelniach będą wykładali praktycy, to po pierwsze będą zarabiać lepiej, dlatego że częściowo czy jakby ich przychód będzie pochodził z biznesu, a częściowo jakby z uczelni, więc ta średnia, że tak powiem, im jakby zostanie duża. A po drugie, lepsza jakość będzie jakby tych wykładowców, bo to nie będzie osoba, która tylko przez całe życie zajmuje się teorią, ale również ma ujęcie w praktyce. Jeśli rzeczywiście wielu wykładowców uczelni ciągle jest całe życie etatowo tylko wykładowcami, tylko teoretykami, to przepraszam, ale nie dziwmy się, że z tego nic praktycznego nie będzie. Albo niewiele tej praktyki będzie. Więc to jakby również na tym etapie łączenia powinno być jakby ciągle znacznie lepsze. I również to, co uczelnia wytworzy lub pracownicy uczelni wytworzą, żeby mogło biznesowo wyjść na rynek.
A nie do szuflady.
A nie do szuflady. To lepiej się jakby nie kłócić o to, kto będzie miał prawa do czegoś, co nigdy nie powstanie. Tylko faktycznie zastanowić się, jak zrobić, żeby to powstało.
I żeby obie strony na tym zarobiły, i strona naukowa, i przedsiębiorcy, którzy weszli tutaj do współpracy razem. A jaki byłby skutek dofinansowania nauki w Polsce, już nie patrząc na źródło tego dofinansowania, czy byłoby ono publiczne, czy prywatne, czy skutkiem prowadzenia działalności gospodarczej, no ale załóżmy, że nagle zmienia się sytuacja i ta nauka w Polsce jest dofinansowana. Zarabia, to jakie by to miało skutki? Może pokażmy te pozytywne strony, jakie by z tego wyniknęły, żeby zaczęto myśleć o jakimś kompleksowym rozwiązaniu, powiedzmy niekoniecznie opartym tylko na pomocy państwa.
Według mnie przede wszystkim, jeśli będziemy jakby szkolić absolwentów, którzy przydadzą się faktycznie na rynku pracy, to wtedy dla biznesu to i dla ekonomii, która jakby też te pieniądze generuje, będzie realna korzyść. Bo w tej chwili ciągle absolwenci schodzący jakby z taśmy, poza jakby niektórymi takimi typu nie, medycyna czy prawo, gdzie są bardzo usystematyzowane to, kim trzeba być jakby po takiej uczelni, to niestety nijak, może nie nijak, ale niewiele się ma do tego, czego biznes potrzebuje. Więc jeśli będzie faktycznie można wykorzystać ten nasz niesamowity potencjał, jakim jest to, że tak dużo ludzi, Polaków kończy wyższe uczelnie, to niech kończy to z efektem dla nas. Więc jeśli dobrze będą pieniądze wykorzystywane lub mechanizmy będą takie, gdzie te pieniądze się znajdą również od strony rynkowej, a nie tylko budżetowej, to wtedy mamy szansę wykorzystać ten potencjał, który mamy, a który do tej pory jest no niestety w większości tylko potencjałem.
Zatrzymanie talentów w ściągnięcie z zagranicy talentów, więcej wykładowców zagranicznych, bo nasze uczelnie też cierpią bardzo, bo nie mamy wykładowców o światowej sławy. Znaczy mamy też, ale niewielu, bardzo niewielu swoich, a można byłoby ściągnąć też tych z zagranicy, którzy mogliby przyjeżdżać tutaj na jakiś czas na przykład.
To jest wszystko prawda i pieniądze w tym zakresie pewnie by mogły trochę zmienić, aczkolwiek do końca nie jestem przekonany, bo moim zdaniem w tej całej sferze coś nie trybi, że tak powiem, brutalnie, tak? Czyli, że co byśmy tam nie wrzucili, to tego efektu, o którym myślimy tak na wprost, żeby to dało większą wartość dodaną, jakby tak, że nie będzie.
No to teraz zmieniamy temat, ale dalej społeczny. Jest projekt ustawy, w myśl którego artysta z niewielkim dochodem otrzyma dopłaty do składek ZUS, będzie mógł korzystać ze świadczeń chorobowych, urlopów macierzyńskich, także z pomocy przy zmianie zawodu. Głównym beneficjentem przepisów mają być artyści o najniższych i nieregularnych dochodach, a dopłaty do składek mają objąć tych artystów, których średnie miesięczne przychody w ciągu ostatnich 3 lat nie były wyższe niż 125% minimalnego wynagrodzenia, czyli tak około 68 tysięcy złotych rocznie brutto. No i pojawiło się mnóstwo kontrowersji wokół tego pomysłu. Dlaczego dla jednej grupy zawodowej, a co z całą resztą? Za i przeciw, panowie.
Ja jestem zdecydowanie przeciwny faworyzowaniu jakiejkolwiek grupy zawodowej, bo to w naturalny sposób spowoduje, że inne grupy zawodowe też zapytają, a czy my jesteśmy gorsi, a dlaczego jakby my nie. Jeśli chodzi o wspieranie takiej jakby zmiany ścieżki zawodowej, abstrahując właśnie od grupy zawodowej, uważam, że to warto jest w obecnych czasach wspierać, dlatego
wszystkich.
Że tak wszystkich. Dlatego, że tak dużo się zmienia od strony technologii i tak wiele zawodów, tak wiele grup zawodowych będzie stawało przed taką potrzebą zmiany swojego życia zawodowego, nie raz na życie, tylko raz na 3, 4, 5 lat, więc nasza taka większa elastyczność i wsparcie w tym zakresie, czyli dostosowywania naszych tutaj zawodowych aktywności do tego, co potrafimy, do tego, co moglibyśmy się nauczyć, tu widzę jak największy sens, natomiast dlaczego tylko dla jednej grupy zawodowej? Absolutnie tego nie rozumiem. Jeśli z tej grupy zawodowej, bo dlaczego teraz o naukowcach, o których mówiliśmy, dlaczego im tego nie dać w takim razie, skoro
chyba,
też
jest problematyczne. Chyba, że się przebranżowią i zostaną artystami.
Artystami, tak. No, tylko po to, tak żeby móc z tego skorzystać. No to jest właśnie absurd. Jakby też nie po to jakby odchodzimy latami od drugiego wsparcia górnictwa i tego co właśnie jest benefitem dla konkretnej jakby grupy zawodowej, żeby wchodzić jakby w kolejne tego typu działania. Więc tutaj zupełnie nie widzę uzasadnienia, dlaczego akurat ta grupa zawodowa, jeśli jest jej źle, to ma być traktowana inaczej, jak jakiekolwiek inne grupy zawodowe, którym też może być źle. Nawet jeśli nie z powodu braku weny, to z powodu braku klientów, albo braku zapotrzebowania, albo technologicznych jakichś przewag, które spowodują, że dany zawód przestanie być potrzebny aż tak bardzo, albo musi się zmienić.
No to jest niewątpliwie najlepsza konkluzja tego tematu, bo tak jak się spojrzy na to od strony budżetowej, czym większy deficyt budżetowy, tym więcej się ujawnia dodatkowych elementów, w których różne grupy chciałyby, żeby
im
było lepiej, albo żeby im pomóc. I jedynym ratunkiem nie jest szukanie własnej drogi, własnego rozwiązania typu przebranżowienie, bo nie każdy musi być przecież artystą, tak? A najprostszym sposobem jest szukanie i pukanie do budżetu. Budżecie daj mi. A to są... Te środki darmowe są zawsze najgorzej wydawanymi pieniędzmi, bo one nie wnoszą niczego w sensie pozytywnym dla gospodarki. To jest mało...
Zmniejszają też motywację, przepraszam,
tak
że zmniejszają motywację do rozwiązania faktycznego problemu, bo zasypują po prostu tymczasową jakby dziurę w portfelu.
No, artyści bardzo, bardzo często, nawet ci tacy bardzo znani, gdzie widać, że sobie świetnie radzili przez swoje całe życie zawodowe i nie brakowało im zajęć i pewnie nieźle też zarabiali, no to zwracają uwagę, że ojej, teraz to jak sprawdzili, ile by dostali, jaką emeryturę, no to jakieś straszne groszowe sprawy. Z drugiej strony ja się też tak zastanawiam, że może by i też rozmawialiśmy o tym przed audycją, bo tutaj, jeśli rzeczywiście rząd się na to zgodzi, to się ustawi kolejka kolejnych różnych branż do tego i końca nie będzie widać. Może wprowadzić jakąś emeryturę minimalną dla wszystkich, niską, tak jak ma to Kanada, ale z zaznaczeniem, że wchodzisz na rynek pracy i od tego momentu dbasz o swoją emeryturę na przyszłość, o te kolejne składniki, jeżeli chcesz żyć w taki sposób, w jaki do tej pory ci się udawało, na takim poziomie, no to musisz sobie po prostu sam to zorganizować i odłożyć. I wtedy nie będzie takich postulatów.
Tylko to są wielodekadowe zmiany. I to też żadnemu politykowi ciężko będzie, bo sobie nagrabił wszystkich, a na jego reelekcję nie ma to żadnego wpływu. Natomiast na pewno edukacja wśród ludzi wchodzących na rynek pracy jeszcze wcześniejsza jest takim jakby wyznacznikiem, że jeśli będziesz liczył tylko na pomoc państwa, to licz się z tym, że ten spadek jakby między ostatnią pensją aktywnego życia zawodowego a emeryturą będzie olbrzymi. I myślę, że takie uświadamianie obywateli jakby faktycznie na różnych etapach jest istotne. I to nie po to, żeby powiedzieć, że będzie źle, tylko po prostu zadbaj o siebie, tak? O jakby te inne nogi swojego utrzymania, bo tym bardziej, jak żyjemy coraz dłużej, chcemy pracować coraz krócej, tak? Nie zgadzamy się na wydłużenie wieku emerytalnego, to oznacza, że znacznie wydłuża się ten czas po aktywności naszej zawodowej.
Może nie tak, nie zgadzamy się na wydłużenie wieku emerytalnego, ale to nie oznacza, że nie chcemy dalej pracować.
Nie, bo to jest prawda. Natomiast ta myśl jest no, kardynalną, powiedziałbym, to co pan powiedział przed chwilą. Za mało jest informacji o tym, co dzisiaj pracujących czeka w przyszłości.
I tu stawiamy kropkę. Moimi państwa gośćmi byli dziś Bolesław Drapella, prezes Saunowego Stawu, Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.